Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
A teraz przenosimy się do Warszawy, do polskiej szkoły o nazwie Didasco. Od 24 lutego, czyli dnia początku agresji Rosji, granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 4 miliony uchodźców z Ukrainy. W tej chwili dorośli i dzieci mieszkają w Polsce, pracują i uczą się. Za chwilę usłyszą Państwo wypowiedź nauczycielki pochodzenia ukraińskiego skierowaną do uczniów. Nauczycielki, która uczy dzieci polskie.
Bo twój świat runął. Nie masz czasu, nie masz przestrzeni. Ty jesteś w swoim domu, ale ty nie jesteś w swoim domu. Ty jesteś sobą, ale nie. Bo jakiś brudny potok z łez, krwi, bólu, kłamstwa, ohydy cię niesie, a ty nie możesz się... A ty nie możesz się poruszać, ty nie możesz się wydostać z tego potoku, ty tylko lecisz, on cię niesie. A jak na chwileczkę dostaniesz się do powietrza, to tylko chwycisz, a nie możesz nic powiedzieć, bo dalej się zanurzasz i się niesie dalej. Ty nic nie możesz zrobić. I się cały świat boli, dlatego że nie masz skóry. A nie masz skóry. Tak jest. I tu nagle ty odczuwasz, że ty masz ziemię pod nogami. I nagle odczuwasz, że masz w miarę czystą wodę, spokojno. I chociaż ci cały czas boli, bo skóry nie ma, ty możesz się poruszać. I nagle odczuwasz, że jest powietrze. Teraz rozumiecie, dlaczego nie można powiedzieć wam dziękuję. Ja mogę powiedzieć dziękuję, ale to ten wyraz w ogóle o niczym świat. Bo to powietrze to jesteście wy dla nas. I możesz oddychać. Masz ziemię pod nogami. Tą ziemią stała się dla nas Polska.
Przyjemność przedstawić Państwu mojego kolejnego gościa w studiu Radia SBS, panią Joannę Białobrzeską. Dzień dobry, witam panią, pani Joanno.
Dzień dobry, witam, dzień dobry.
Dzień dobry, pani Joanna jest w tej chwili w Warszawie?
Tak, jestem w Warszawie i za oknem wychodzi słoneczko.
No to całe szczęście, w każdym razie pani Joanna jest nauczycielem, pedagogiem, autorką podręczników do kształcenia zintegrowanego, prowadzi szkołę podstawową od 1996 roku i też przedszkole. Firma, którą założyła wraz z mężem, nazywa się Didasco.
Znaczy uczę.
Jest pani autorem wysoko cenionych na rynku programów nauczania i książek edukacyjnych oraz podręczników dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Prowadzi pani szkołę, jest pani właścicielką tej szkoły, szkoły podstawowej i przedszkola. Wiemy, że teraz sytuacja się zmieniła i do systemu edukacyjnego w Polsce w tej chwili mamy dzieci, oczywiście tutaj, bo o nich tutaj mowa, z Ukrainy, ale też może nie dzieci tylko, bo pewno też i nauczycieli. Jak to wygląda w pani szkole? Czy są jakieś zmiany? Jak to wygląda w tej chwili?
No w mojej szkole w zasadzie trzeciego dnia, kiedy wybuchła wojna, Otworzyłam szkołę dla dzieci z Ukrainy. Mam obecnie 28 dzieci w szkole i przedszkolu łącznie. Co na takie standardy szkoły prywatnej jest bardzo dużo. W zasadzie to bym powiedziała, że nie znam takiej szkoły prywatnej, która by taką liczbę dzieci przyjęła. Oczywiście potrzebne były też nauczycielki, które uczą te dzieci języka polskiego. Nauczycielki z Ukrainy, które potrafią mówić po polsku, co było bardzo trudne. I oczywiście w tej społeczności szkolnej, oprócz dzieci, nauczyciele są też mamy tych dzieci. Tak patrząc z perspektywy już czasu, bo jednak upłynęło ładnych parę miesięcy od tego momentu, kończymy rok szkolny, to powiem szczerze, że bardzo jestem szczęśliwa, że te dzieci trafiły do mojej szkoły, bo one są... To tak paradoksalnie mogę powiedzieć, bardzo potrzebne moim dzieciom szkolnym.
A dlaczego tak jest, Pani Joanno?
Dlatego, że moje dzieci są często z bardzo bogatych rodzin, mają bardzo dobrze w życiu. W zasadzie niewiele wiedzą, że na świecie może się dziać coś złego i że ktoś może być bardzo osobą potrzebującą. I te dzieci w mojej szkole też uczą te dzieci polskie empatii. To jest bardzo ważne dla mnie, jak patrzę, że one się potrafią, zaczęły dzielić z nimi czymś, prawda? Że one widzą, że one czegoś potrzebują, że one mogą im przynieść drugie śniadanie, bo robią sobie śniadanie. To dla mnie były takie obrazki, które bardzo mnie budowały, bo często miałam takie wrażenie, że no dobrze byłoby, żeby te moje polskie dzieci zobaczyły, że świat nie jest samotną wyspą. I na pewno z tej perspektywy to jest piękne dla tych dzieci polskich, że zobaczyły, że nie są same i że mogą się z kimś dzielić. Ja też się tego wszystkiego uczyłam, bo pierwsze dni to był jeden wielki chaos. Wyprowadzałam te dzieci przychodziły, niektóre płakały, płakał chłopiec, który nie chciał wejść do szkoły. My nie wiedzieliśmy dlaczego. Stał z tą mamą wtulony w tym holu szkolnym. Nie chciał nawet zwiedzić tej szkoły. Powiedziałam mamie, że może niech przyjdzie następnego dnia, że nic na siłę. I okazało się, że on płakał dlatego, że w tym momencie dowiedział się, że jego szkoła w Kijowie została zbombardowana. To wszystko takie było, chcieliśmy wszystko pomóc, ale to nie było jeszcze uporządkowane. Nie wiedziałam, jak to dalej będzie. Gdzie te dzieci, w której klasie? Natomiast faktycznie pierwsza rzecz, którą sobie założyłam, to było to, żeby te dzieci poczuły się bezpieczne. I mówiąc szczerze, miałam, mówiąc brzydko i kolokwialnie, w nosie wszystkie przepisy, ustawy i rozporządzenia, które miałyby do cokolwiek mówić, co mam z tymi dziećmi ukraińskimi robić i czy w ogóle mogę je wprowadzać do polskiego systemu. Po prostu te dzieci tego potrzebowały. Załatwialiśmy wszystko jednocześnie. Mieszkania dla tych dzieci z mamami, szkoły dla tych dzieci, żeby miało to na siebie włożyć. I te pierwsze dwa tygodnie były takie dosyć chaotyczne. Ale potem wszystko zaczęliśmy sobie uporządkować. Zrobiłam salę, która z wydawnictwa, bo już nie mieliśmy szkolnej sali, z wydawnictwa, w której zrobiliśmy taką klasę dla tych dzieci ukraińskich, żeby tam uczyły się polskiego. Ale w polskim systemie jest tak, że większość szkół przyjęła te dzieci i stworzyła dla nich oddzielne klasy ukraińskich dzieci. No, ja do końca się z tym nie mogę pogodzić. Ja wiem, że może z powodu organizacyjnego byłoby to trudne, ale mam wrażenie, że też się porobiły troszkę takie getta, bo te dzieci ukraińskie w jednej klasie na terenie dużej szkoły, tam sobie gdzieś są, funkcjonują, mówią, rozmawiają z sobą. W mojej szkole jest tak, że ja te dzieci przypisałam do różnych klas, czyli praktycznie w każdej klasie jest po dwoje dzieci z Ukrainy i od trzeciego roku życia, od przedszkola. Co powodowało, że te dzieci bardzo szybko uczyły się polskiego. Gdybyście dzisiaj robiłam z nimi spektakl polsko-ukraiński na zakończenie roku, teraz w zeszłym tygodniu, napisałam taki scenariusz, napisałam, że dzieci mają piękne, złote serca i piękne dusze. I te dzieci grały z moimi dziećmi i myślę sobie, że nie wiem, czy byli też rodzice tacy, którzy pytali mnie, które to są te dzieci z Ukrainy, prawda? One się tak pięknie nauczyły mówić po polsku, ale też mówiły po ukraińsku. I moje dzieci na tym spektaklu również śpiewały po ukraińsku. Stały się taką społecznością mojej szkoły przez to, że są w tych klasach, przez to, że są otoczone opieką. I to wróciłabym do tego początku, co mówiłam, co było najważniejsze dla mnie, żeby te dzieci poczuły się bezpieczne. No nikt z nas nie jest sobie w stanie tego wyobrazić, co może czuć taki młody człowiek, który stracił wszystko, musi uciekać, nie ma swojego domu, tata zostaje tam, przyjeżdża tu z mamą, gdzieś u kogoś mieszka w mieszkaniu, idzie do jakiejś szkoły.
Wszystko nowe dla niego.
Tak, ale tego bicia serca tych dzieci, prawda, tych zalęknionych dzieci, które wchodzą do szkoły i nic nie mówią po polsku, ani słowa. I teraz co najważniejsze, żeby one, ja zanim wprowadziłam te dzieci, wiedziałam, że następnego dnia już przyjdą pierwsze dzieci z Ukrainy, spotkałam się ze swoimi dziećmi szkolnymi, ze starszymi oddzielnie, z młodszymi oddzielnie. I wszystko im powiedziałam. Dałam im porównanie szkoła Didasko to są takie trzy budynki. I mówiłam tym maluchom, że gdyby w tym budynku tam na Grochowskiej, choć nie znają tych starszych po imieniu, bo nie znają, stało się coś niedobrego, to wszyscy by chcieli im pomóc, tak? Tak wygląda świat Didasko. Jeżeli jutro przyjdą takie dzieci, którym trzeba pomóc po prostu i nieważne jest, czy znacie ukraiński, bo jest coś takiego jak język serca, jak język ciała, mowa ciała. I one będą wiedziały, czy chcecie je przyjąć, czy chcecie się o nie zatroszczyć. I proszę sobie wyobrazić, że po tym spotkaniu ze mną te dzieci same zaczęły tworzyć takie słowniki polsko-ukraińskie, żeby jak one przyjdą, te dzieci, żeby się dobrze poczuły, porozwieszały po całej szkole te kartki. Dziękuję, proszę, miło, że tu jesteś, po polsku i po ukraińsku. To jest bardzo ważne, żeby też takiego wydarzenia smutnego, bo w końcu to było smutne i jest, ale przygotować też polskie dzieci, żeby nagle nie wtłaczać te dzieci ukraińskie do polskich dzieci, które zupełnie nie wiedzą, co z tym dalej zrobić. Więc na pewno te dzieci u mnie z Didasko zostały do tego przygotowane i też przyjęły je. I te dzieci ukraińskie już po kilku dniach poczuły się tam bardzo dobrze. I powiem tak, że miałam taką sytuację bardzo smutną 2 tygodnie temu, kiedy mama z 3 dzieci ukraińską pojechała na tydzień na Ukrainę, bo zmarł ich tata. Te dzieci, ta mama została tam 2 tygodnie, ale te dzieci po 4 dniach pobytu tam, one natychmiast mówiły cały czas mamie, my chcemy do Didasko, my chcemy do szkoły, my chcemy do szkoły. Tylko dlatego, ja nie chcę tutaj się fajć do Didasko, jest taki rewelacyjny, tylko chcę pokazać, że jak ogromna jest potrzeba u tych dzieci takiej stabilizacji, takiego spokoju, poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, że je się właśnie kocha, że one nie są po prostu w tej szkole, bo po prostu są taką 5. kołem u wozu. Nie, one są tam bardzo potrzebne. One pomagają też naszym dzieciom. Mieliśmy chłopca, który teraz pojechał, ponieważ był w mojej szkole bez mamy i taty. Przyjechał z ciocią tylko i z babcią, bo mama i tata na froncie. No ale mógł teraz wrócić, w zeszłym tygodniu wracał. Bardzo się cieszył, chłopiec 7-letni, ale co powiedział cioci? Ciociu, włóż mi do plecaka tę szkołę Didasko, ja bym chciał mieć taką szkołę. I tylko to poczucie takiej jego akceptacji bezpieczeństwa jest bardzo istotne.
Tę szkołę Didasko włożyć do plecaka, to w jaki sposób?
Ten malutki chłopiec po prostu tak pokochał tę szkołę, że chciałby mieć taką samą u siebie, po prostu z tymi dziećmi, z tymi ludźmi. To się uśmiechają, przytulają. No też trzeba wiedzieć, że system edukacyjny na Ukrainie jest jeszcze bardzo skostniały. To jest inna sprawa. I te dzieci jak weszły do mojej szkoły, one po raz pierwszy widziały taką otwartość w edukacji, kiedy można rozmawiać, dyskutować, ale nie przekracza się granic. Ta szkoła była dla nich też inna. Wszystko było dla nich inne. W tej chwili te dzieci dostaną w piątek świadectwa, że były, że ukończyły. I też oczywiście był problem, cały czas są problemy, bo młodsze dzieci, jest to świadectwo opisowe, no nie ma problemu napisać, że jest otwarty, miły, że się stara. Ale jak ocenić chłopca, który jest w 7 klasie czy w 6, prawda, kiedy jest fizyka, kiedy jest chemia, no mnóstwo przedmiotów. I ustaliliśmy, że wszystkie te dzieci z wszystkich przedmiotów dostają ocenę dobrą. Po prostu. Bierzemy tego pod uwagę, czy on tam więcej, czy mniej umie z tej fizyki. No bardzo szybko też się uczą tego polskiego, co też oczywiście zawdzięczam tutaj tym cudownym dziewczynom Darii, Julii i Tani, które zatrudniłam dzięki pomocy ludziom, którzy pomagają mi w całym świecie i też od was z Australii mi ludzie pomagają, żeby te dziewczyny pracowały, żeby było na pensję. Te dzieci, 28 dzieci, one są za darmo w tej szkole, one mają za darmo obiady. One teraz organizujemy im wyjazd na wakacje, no też żeby gdzieś pojechały, też robimy jakieś tam zbiórki. Te dziewczyny, ta Tania, Daria i Julia, no też cudowne nauczycielki. Codziennie te dzieci mają 2 godziny języka polskiego od 3 roku życia. 2 godziny języka polskiego, a tak są razem z moimi dziećmi i te nauczycielki troszkę na początku pełniły rolę takich aniołów stróżów, które wszystko rozumiały, co po ukraińsku te dzieci chciały, my do końca nie i się nimi tak zajmowały, były w kontakcie z mamami, o których też warto tu pamiętać. Też mają bardzo trudne chwile, też bardzo trudne i ja się z nimi spotykam często, takie robimy sobie zebrania przy kawie, ciacha, herbatce i one przychodzą po południu. To bardzo trudne było. Miałam na przykład w drugiej sali zebrane różne ubrania, jakieś środki do czyszczenia. I tak trudno powiedzieć, te kobiety są takie same jak my, to tak jakby mnie tam ktoś, jakby panią tam ktoś postawił, tak?
Oczywiście.
Ja mam im powiedzieć, że możecie pójść do tego drugiego pokoju i sobie powybierać ubrania, zabrać sobie co chcecie stamtąd. Dla mnie to było bardzo trudne, jak to zrobić, żeby ich nie urazić. Powiedziałam im to i powiedziałam, no ale posłuchajcie, kochane, nie ma tak nic za nic, prawda? Tak się śmiałam i mówię, bo jak będę na emeryturze albo coś, to u każdej z was będę 2 tygodnie w domu, prawda?
No właśnie. Pomyślałam właśnie o tym, pani Joanno, że to jest to, że te dzieci mają teraz ogromną dobroć, prawda? Od nauczycieli, od innych dzieci i dużo rzeczy dostają, ale to przecież tak też nie może wiecznie trwać. I właśnie bardzo dobrze, że pani powiedziała coś takiego, że kiedyś przyjdzie moment, kiedy wy możecie coś komuś dać i pomóc. Też może być ta osoba w takiej czy innej sytuacji, ale że ta pomoc jakby zostanie zwrócona. Na razie to może te dzieci myślą, że to tak właściwie no jest, że ludzie wszyscy pomagają, a przecież nie wszyscy są tacy dobrzy. Prawda, pani
Joanno? Na pewno tak, ale to też tak, jak powiedziałam w takiej radości, ale posłuchajcie, przecież ja będę u każdej z was 2 tygodnie, będziecie mnie żywić. Wypiję pierwsze wino ukraińskie, bo czekajcie, to one wszystkie zaczęły się cieszyć. Zrobiła się dobra atmosfera, natomiast one wszystkie chcą pracować. Ja w tej mojej niewielkiej firmie zatrudniłam 8 kobiet, 8 mam. Podziękowałam firmie sprzątającej, fatalnie zresztą to robiła, i one wszystkie tam, niektóre są w świetlicy, niektóre sprzątają, niektóre pomagają przy wydawaniu obiadów. No one też się chcą, czują potrzebne, prawda? One chcą też zarobić. Normalnie każdy człowiek pójść do pracy. To jest dla nich bardzo ważne. Natomiast też widzę powoli, że no, do wszystkiego człowiek tak się przyzwyczaja, prawda? Że jesteśmy, tak się robimy już, ja wiem, no ile można być takim egzaltowanym, ile można, nie wiem, czuć, że jest wojna i pomagać. Ale oni w dalszym ciągu ogromnie potrzebują tej pomocy. Widzę, że tak troszkę już, tak może, ach, oni tam są, nie każdy widzi, że one są i potrzebne są im, i potrzebna im jest pomoc cały czas, tak jak była potrzebna, jak przyjechali do Polski. Oni w każdej chwili chcą wrócić, ale no nie mają dokąd.
Zresztą patrząc tutaj na biografię, na dokonania pani, została pani wyróżniona nagrodą Parasole Szczęścia w kategorii Radość w 2004 roku. No to też oznacza, że ile ma pani w sobie ciepła, ile radości życia, takiej właśnie akceptacji drugiego człowieka. Ja myślę, że to każdy w tej chwili w Polsce coś takiego powinien mieć w sobie, albo jakoś tam sobie, nie wiem, no w jaki sposób wyprodukować ze środka tę radość, żeby pomagać tym ludziom. Sam fakt, że tak sobie wspaniale Polacy radzą i pomagają, i oczywiście pani cały pion pedagogiczny. Dobrze, że mamy takich ludzi w Polsce.
Mamy ich sporo, że oni są i mogą tym dzieciom pomagać, bo nigdy nie wiadomo, kiedy my o coś będziemy prosić. I no, bardzo duża liczba Polaków zdała egzamin z takiego dobrego serca, otwartości. No, ja pod wielkim wrażeniem byłam. Jeździłam na te dworce, patrzyłam na to wszystko. Zdaliśmy egzamin, naprawdę.
To była pierwsza część rozmowy z Joanną Białobrzeską, założycielem i dyrektorem szkoły Didasco.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.